Drodzy w naszym Panu braterstwo, ja chciałem, zanim rozpocznę, zanim podzielę się tematem, który przygotowałem, to chciałem przekazać pozdrowienia od naszego zboru, bo w zeszłą niedzielę mówiłem, że wybieramy się tutaj, zresztą jest nas tu nawet dosyć sporo z Białogardu, jak na taką daleką odległość, ale bracia, którzy zostali, prosili o przekazanie braterskich pozdrowień tutaj. Temat konwencji to jest: przynoście owoce godne upamiętania. I po to, żeby przynosić owoce, to musimy wiedzieć, w jaki sposób to robić, jaki jest sposób tego, co mamy czynić, aby przynosić owoce, bo tak jak pamiętamy, kiedy Jan Chrzciciel nawoływał lud do pokuty, kiedy przychodzili do niego różni ludzie, to pytali się go, co mamy czynić, i Jan im powiedział, co macie czynić. My tutaj się schodzimy na te miejsca, czy tutaj, do tej sali w dniu dzisiejszym, czy w naszych zborach się spotykamy co niedzielę, po to, żeby się dowiadywać, co mamy czynić, aby przynosić owoce. Owoce godne pokuty, owoce Ducha Świętego. Bo myślę, że to jest naszym takim głównym zadaniem, abyśmy nie przychodzili tylko, aby słuchać, i nic z tego, żeby nie wynikało, żeby przyjść, posłuchać, rozejść się i dalej żyć, jak żyliśmy, tylko żeby to, co słyszeliśmy, wprowadzać w nasze życie. Ja chciałem się zastanowić nad takim wersetem, który jest zapisany w Księdze Kaznodziei Salomona. Werset, który był przez długi czas do mnie. Z jednej strony on był łatwy, zrozumiały, ale z drugiej strony nie do końca go tak w całości rozumiałem i próbowałem się zastanawiać, i chciałbym się teraz podzielić z braterstwem przemyśleniami na ten temat. Znany werset zapisany w Księdze Kaznodziei Salomona, w 4 rozdziale, 17 wersecie. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego, i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Biblia Gdańska mówi troszkę inaczej, zwłaszcza tą drugą część tego wersetu inaczej oddaje. Strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a bądź skłonniejszym ku słuchaniu, niżeli ku dawaniu ofiar ludzi głupich, bo oni nie wiedzą, że źle czynią. Czyli nie mówi tu, że oni nie potrafią nic innego czynić, tylko czynić zło, ale że oni nie wiedzą, że źle czynią. Myślę, że w tej chwili powinienem zejść tu z tego miejsca i usiąść tam w ławce, bo jak jest ten werset mówi, że powinniśmy nastawić się na słuchanie, że słuchanie jest rzeczą lepszą. Też często jest mówione i tak to czuję, że ten, kto tu stoi, to mówi w pierwszej kolejności do siebie. Nie mówi tu, żeby kogoś nauczyć, powiedzieć, przekazać swoją wiedzę, swoją mądrość, tylko po to, żeby przede wszystkim mówić do siebie. To, co czasami zauważamy w naszym życiu, co powinniśmy zmienić, to, co mówimy, to mówimy do siebie. Jeżeli bracia też z tego skorzystają, to myślę, że to jest błogosławieństwo. Dlatego będę starał się te słowa o tym mówić, przede wszystkim do siebie. Werset ten wskazuje na trzy takie istotne elementy, czyli pilnowanie kroków, gdy idziemy do domu Bożego. Drugie to jest nastawienie się na słuchanie. I trzecie, składanie jakby mądrych ofiar, czy świadomych ofiar. Jeżeli spojrzymy na historię człowieka opisaną w Biblii, to możemy zauważyć, że człowiek już od utraty raju, kiedy stracił ten kontakt z Panem Bogiem poprzez swój grzech, jednak to, co czuł do Pana Boga, tą więź, próbował człowiek od samego początku z powrotem odnaleźć, odbudować. Człowiek szukał kontaktu ze swoim Stworzycielem. Najpierw mężowie Boży pragnęli składać ofiary, budowali ołtarze, na których składali ofiary Panu Bogu. Te miejsca szczególne, które wybrali jako miejsca, na którym budowali ołtarz, były dla nich bardzo ważnymi miejscami. Te miejsca były dla nich uświęcone, a później również dla ich potomstwa, że miejsce, w którym składał ofiary Abraham, było ważne też dla jego dzieci. Kiedy Pan Bóg wybrał sobie cały naród jako swój lud, nakazał Mojżeszowi, aby zbudował przybytek. Ten przybytek miał być miejscem, w którym lud będzie mógł przychodzić, spotykać się ze swoim Bogiem. W tym przybytku miała przebywać boska obecność. W późniejszym czasie ten przybytek zbudowany przez Mojżesza, on bardzo długo funkcjonował, aż do momentu, kiedy Dawid, który zamieszkał już w pałacach, kiedy był królem, który zbudował potęgę swojego królestwa, poczuł potrzebę uczynienia dla Boga odpowiedniego miejsca. On swoje uczucia, kiedy siedział w swoim pałacu, wyraził, wypowiadając takie słowa. Mamy to zapisane w drugiej księdze Samuela, 7 rozdziale od 1 do 2 wersetu. Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół jego wokoło, rzekł król do Natana proroka: patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Te uczucia Pana były miłe Panu Bogu, że Dawid zauważył, że jest taka dysproporcja, że to miejsce, które powinno być dla wszystkich najważniejsze, jednak było miejscem jakby niedocenionym, niewłaściwie wyeksponowanym. Jednak dopiero, jak pamiętamy, jego syn Salomon wybudował wspaniałą świątynię dla Boga Jahwe. I właśnie Salomon w tym tematowym wersecie zwraca naszą uwagę na odpowiedzialność, jaką mamy, gdy udajemy się do domu Bożego. On apeluje do nas, abyśmy strzegli nogi swojej, mówi Biblia Gdańska, pilnowali swoich kroków, albo jak mówi Biblia Tysiąclecia, zważali na krok swój, kiedy będziemy udawać się na to święte miejsce. Słowa, które były wypowiedziane do Mojżesza, kiedy był przy krzewie gorejącym, kiedy obserwował to zjawisko i kiedy Pan Bóg powiedział, że to miejsce, na którym stoisz, to jest ziemia święta, więc zdejm swoje obuwie ze swoich nóg. To wskazywało, że miejsce, w którym przebywa Pan Bóg, jest miejscem szczególnym, że to nie jest takie zwykłe miejsce jak każde inne, tylko że powinno być traktowane wyjątkowo. Właśnie te słowa Pana Boga do Mojżesza na to wskazują i dlatego myślę, że też są dla nas taką wielką nauką. Świątynia, która była od czasów Mojżesza, później Salomona, którą Salomon wybudował, wspaniałą świątynię, była dla Izraelitów miejscem szczególnym, w którym mieszkał sam Bóg. I świadomość ta skłaniała ich do bardzo uważnego przestrzegania zasad, według których mieli postępować w tym miejscu. Ten szacunek możemy zauważyć, że im pozostał do dnia dzisiejszego. Ktokolwiek był w Jerozolimie, widział już te pozostałości murów świątyni, widzi, jak wielkim szacunkiem, jak wielkim poważaniem ten naród ceni to miejsce. To miejsce, które jest dla nich miejscem, gdzie miejscem obecności Bożej. Myślę, że przez 2000 lat, kiedy oni stracili, kiedy oni nie mogli, to tym bardziej w tej chwili próbują to miejsce jakby uświęcić swoim zachowaniem czy sposobem, który tam wyrażają. Myślę, że w naszym przypadku też czasami tak bywa, że może czasami doceniamy te rzeczy, które stracimy. Jak coś mamy i jest dla nas na co dzień dostępne, że co niedzielę czy co środę chodzimy na zebrania, no to być może tego tak nie jesteśmy w stanie docenić, jak wtedy, kiedy tracimy. Mojżesz otrzymał szczegółowe informacje od Pana Boga i dokładnie przekazał je ludowi, w jaki sposób ma się odbywać ta służba w świątyni. Na pewno były one tak szczególnie skierowane do kapłanów, lewitów, tych, którzy na co dzień sprawowali tą służbę, ale także cały lud musiał wiedzieć, w jaki sposób oddawać Panu Bogu cześć. Był o tym uczony. Było to za pośrednictwem właśnie kapłanów i lewitów, ta informacja przekazywana dla całego ludu. Ludzie wiedzieli, cały lud musiał wiedzieć, w jaki sposób ma tą chwałę Panu Bogu oddawać, w jaki sposób ma składać ofiary. To nie było dla nich nic tajemnego. Niezastosowanie się i zlekceważenie tych praw wiązało się z odpowiedzialnością i karą. O tym mamy zapisane w pierwszej Mojżeszowej, 10 rozdziale, od 1 do 5 wersetu i 8 do 11. Tam jest opis synów Arona, którzy wnieśli niewłaściwy ogień, czyli niezgodnie z nakazem Pana Boga zbezcześcili w ten sposób świątynię, zostali za to ukarani, czyli świętość miała być podkreślana przez odpowiednie zachowanie, odpowiednie postępowanie. Jeżeli postępowało się niewłaściwe, to się umniejszało świętość świątyni, tego miejsca i samego Pana Boga. Nadab i Abiu swoją postawą zbezcześcili święte miejsce. Werset 10 mówi, kiedy Pan Bóg mówi, że od 9 wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżnić między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Czyli ten werset mówi, że jest różnica. Jest różnica, że są rzeczy święte i są rzeczy nieświęte. I my musimy umieć rozróżnić, tak jak tam Izraelici musieli rozróżniać rzeczy, które są święte, które Pan Bóg powiedział, że w ten sposób będziecie mi oddawać chwałę, w ten sposób będziecie służyć. No i zwykłe rzeczy, może codziennego życia, które nie można ich mieszać, nie można tego traktować jakoś razem, powinno być to od siebie oddzielone. Dzisiaj możemy stwierdzić, że Izraelitom było łatwo, ponieważ dokładnie wiedzieli, jak mają postępować. Mieli wszystko spisane w punktach. Chcielibyśmy mieć na pewno taką listę punktów, których byśmy się mogli trzymać, przeczytać i po prostu przestrzegać. My tak nie mamy. Tam wystarczyło tylko tego przestrzegać. Jak wiemy, mieli też z tym i oni trudności, ponieważ Pan Bóg ich karał. Doszło do tego, że świątynia została zniszczona, znaleźli się w niewoli babilońskiej. W tej niewoli nastąpiło takie nawrócenie tego narodu, wrócenie do tych świętych rzeczy. Tam powstała instytucja tak zwanej synagogi, czyli miejsca, w których Izraelici zbierali się, wierzący zbierali się, aby zastanawiać się nad Słowem Bożym, aby oddawać cześć Panu Bogu. Były to specjalne takie do tego przeznaczone miejsca, już nie sama świątynia, ale tego typu, moglibyśmy powiedzieć, że na wzór zborów chrześcijańskich. Chrześcijanie bardziej na wzór synagog tworzyli tą organizację, organizowali zbory, które przetrwały do naszych dni. Słowa, które wypowiedział kaznodzieja Salomon, no, skłaniają nas do zastanowienia się, jaki jest nasz stosunek do świętych miejsc, do miejsc, na których się spotykamy z Panem Bogiem. Czy strzeżemy swoich nóg, gdy udajemy się do domu Bożego? I co znaczy właściwie strzec swoje nogi? Nogi nas niosą. Jeżeli są pod naszą kontrolą, to będą nas prowadzić tam, dokąd chcemy. Jeżeli nie myślimy o tym, gdzie idziemy, czasami jest tak, że zamyśleni nad jakimiś swoimi sprawami potrafimy, przynajmniej ja czasami mi się coś tak zdarza, zajść w miejsce, no, które jest miejscem, do którego nie planowałem przyjść, a przyszedłem, no bo po prostu myślałem o czymś innym. Dlatego strzeżenie nóg to jest jakby rozmyślanie, zwracanie uwagi. Nowe tłumaczenie mówi, żeby pilnować. Jeżeli czegoś pilnujemy, to raczej cały czas staramy się zwracać na to uwagę. Patrzeć, żeby no, ta rzecz, czy to, co pilnujemy, no, nie umknęło, żebyśmy tego nie stracili z naszych oczu. Co to jest Dom Boży? W Ewangelii Jana, 14 rozdziale, a 2 wersecie, Pan Jezus mówi do swoich uczniów, to już krótko przed swoją śmiercią, kiedy już się żegnał z uczniami, mówi: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam tam miejsce. Czyli możemy powiedzieć, że domem Ojca jest Królestwo Niebieskie. Zostaliśmy tam zaproszeni przez naszego Pana i w tej chwili, no, spotykając się też na tych miejscach, no, to jest jakby taki etap w naszej wędrówce, w naszym kroczeniu do tego miejsca, czyli do Królestwa Bożego. Aby ten cel osiągnąć, musimy kroczyć, musimy iść śladami naszego Mistrza. Jest to nasze całe poświęcone życie. Od momentu chrztu aż do śmierci. Nazywamy to drogą, czy wąską drogą, która prowadzi nas do domu Bożego. Od naszego postępowania, od tego, jak będziemy pilnować naszych kroków, w jaki sposób będziemy zwracać uwagę na nasze kroki, no to będzie zależało, czy znajdziemy się w tym domu, czy nie. W tej wędrówce zwracanie uwagi, pilne zwracanie uwagi na nasze nogi jest no, konieczne, jest niezbędne. W drugim liście do Tymoteusza mamy zapisane 2 rozdział, 5 werset. A choćby się też kto potykał, nie bywa koronowany, jeśli by się przystojnie nie potykał. Jest tu przykład sportowca, który musi zwracać uwagę na reguły, jakie panują no, w dyscyplinie, którą uprawia. Czyli jeżeli staramy się coś robić, czynić, czy w jakimś sporcie uprawiać jakiś sport, to musimy znać jego reguły, aby się przystojnie potykać, czyli zgodnie z tymi zasadami. Czyli musimy zwracać uwagę, myśleć o tym, mieć to w umyśle, zwracać uwagę właśnie na sposób, w jaki walczymy. Bo tylko ten, który się przystojnie potyka, bywa koronowany. Ten, kto się nieprzystojnie, czyli nie walczy zgodnie z regułami, które dotyczą danego sportu, jest z reguły dyskwalifikowany i no, nie otrzymuje nagrody, o którą się stara. W innym miejscu mamy napisane też, to apostoł Paweł nam mówi, że tym domem Bożym jest Kościół. To są zapisane słowa w 1 liście do Koryntian, 3 rozdziale, 16 wersecie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Pisząc te słowa do zboru w Koryncie, apostoł Paweł zwraca naszą uwagę, że oni, to znaczy zbór w Koryncie, jest domem Bożym. Tą prawdziwą świątynią będzie w przyszłości, jak wiemy, już taką zupełną, będzie skompletowany Kościół. Ale obecnie każde zgromadzenie świętych, każde zgromadzenie poświęconych, każdy zbór, w którego członkach mieszka Duch Boży, jest nazywany domem Bożym. Apostoł Paweł mówi do zboru w Koryncie, że wy jesteście domem Bożym. Oczywiście wiemy, że ma na myśli też szerzej, miał na myśli nie tylko Kościół czy zbór w Koryncie, ale też cały Kościół, wszystkich wierzących. Tak jak Żydzi swój stosunek do Pana Boga okazywali przez przywiązanie i szacunek do świątyni. Do tej świątyni pielgrzymowali 3 razy w roku, aby stanąć przed Panem, aby złożyć ofiary. Także Pan Jezus, mamy o nim napisane, że właśnie ten stan domu Bożego zajmował bardzo ważne miejsce w jego sercu. Wtedy, jak mamy zapisane w Ewangelii Jana, 2:17, wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom Twój pożera mnie. Pan Jezus nie mógł znieść tego, co się działo w domu Bożym, co się działo w świątyni. Wielokrotnie przybywał na to miejsce i widział, że odbywał się tam handel, że to miejsce było bezczeszczone. Bolał nad tym w swoim sercu. Nie mógł znieść, że miejsce do służenia i oddawania czci Panu Bogu stało się jaskinią zbójców. Pan Jezus w końcu, kiedy został obwołany królem, zainterweniował i oczyścił to miejsce. My oczywiście nie mamy takich praw, żeby jak widzimy, że coś może w naszej ocenie się złego dzieje, to mamy w taki sposób, jak Pan Jezus, wkraczać i interweniować, czyli że tam biczem rozpędzać i zaprowadzać porządek. Pan Jezus był królem, zresztą miał ducha nie pod miarą i mógł coś takiego uczynić, miał do tego prawo. My takiego prawa nie mamy, ale widzimy tutaj bardzo wielką taką gorliwość i zainteresowanie tym, co się dzieje, co się działo w domu Bożym, że ten dom Boży był w centrum zainteresowania Pana Jezusa i tak samo powinno być i w nas, że powinniśmy się interesować. Nie powinno być to dla nas obojętne, co w domu Bożym się dzieje. Dlatego my też swój stosunek do Pana Boga i rzeczy świętych pokazujemy przez stosunek do zboru. Miłość ku Bogu okazujemy przez miłość do braci, a bracia stanowią zbór. Mamy to zapisane w pierwszym liście Jana, 4:21. Swoje uczucia możemy najlepiej okazać, jeżeli będziemy pilnować swoich kroków, idąc na to miejsce. Pilnowanie swoich kroków to jest odpowiednie przygotowanie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Z pewnością możemy powiedzieć, że to przygotowanie wewnętrzne jest najważniejsze, że to, co mamy w sercu, w jaki sposób nastrajamy się, idąc do tego domu, do domu Bożego, na spotkanie z Panem Bogiem, te uczucia są najważniejsze. Uczucia takie miał też Dawid, kiedy powiedział, że dzień w Twoich przedsionkach Twojego domu jest lepszy niż gdzie indziej 1000 dni. Czyli te jego uczucia były bardzo nakierowane na przebywanie w domu Bożym. On czuł z tego przyjemność. Ale myślę, że też to przygotowanie zewnętrzne jest również ważne. Myślę, że tak samo jak przygotowujemy się zewnętrznie i staramy się uczucia swoje, które są wewnątrz, wyrażać na zewnątrz, tak samo idąc do domu Bożego z dobrymi uczuciami, będziemy się starali też odpowiednio przygotować i zewnętrznie. To znaczy i na pewno odpowiednio się ubierzemy i odpowiednio się będziemy zachowywać w tym miejscu, co będzie wyrażeniem naszych wewnętrznych uczuć. Inaczej na pewno ubieramy się, gdy wybieramy się do szkoły, do pracy, czy gdzieś na plażę, a inaczej będziemy się ubierać i zachowywać, wybierając się do zboru. Myślę, że właśnie tym ubiorem czy zachowaniem wyrażamy nasz stosunek czy szacunek do miejsca, w którym przebywamy. A niedostosowanie tych elementów może świadczyć o lekceważeniu, braku kultury czy wyczucia, co wypada, a co nie wypada. Czasami nawet nie wypływa to ze złych naszych uczuć, ale z braku zastanowienia się, czyli z braku pilnowania swoich, no, że być może po prostu nawet nie pomyślimy, że może jesteśmy niezbyt stosowni ubrani, czy stosownie, niezbyt stosownie się zachowujemy, no bo po prostu jakoś tak zrobiliśmy coś bez zastanowienia głębszego. Myślę, że na pewno to zalecenie, abyśmy pilnowali swoich nóg, idąc do Domu Bożego, będzie nas jednak skłaniało do tego, żeby tak może no, bardziej się zastanawiać i bardziej się przygotowywać. Zbór, braterska społeczność jest bardzo ważnym czynnikiem w naszym rozwoju. Pan Bóg zdecydował, że Kościół ma się rozwijać w społeczności, a nie osobno, nie każdy osobno. W obecnym czasie zbór daje nam wytchnienie od otaczających nas trosk, różnych niepokojów. Idąc do zboru, odrywamy się od tego, co nas otacza, od tych informacji, które no, często nas atakują, od różnych problemów stresującego życia, stresującej pracy, kiedy no, ciężko nam się nawet jakby skupić na tych sprawach, które są najważniejsze, bo wiele bodźców zewnętrznych nas atakuje. W zborze odrywamy się od tych trosk i skupiamy się na tym, co jest dla nas najważniejsze. To tutaj odzyskujemy pokój, nabywamy duchowych sił, otrzymujemy naukę, uczymy się oraz pobudzamy się wzajemnie do miłości i dobrych uczynków, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 23 do 25, zresztą zalecając, abyśmy nie opuszczali tych wspólnych zgromadzeń, a zwłaszcza właśnie, kiedy ten dzień, widzimy, że ten dzień nadchodzi, a myślę, że ten czas, w którym żyjemy, jest szczególnie, pokazuje, że no te różnego rodzaju zewnętrzne wpływy bardzo mają na nas duże oddziaływanie i dlatego, jeżeli mamy okazję i możliwość udania się na to święte miejsce, czy do zboru, czy na konwencję, to jest to bardzo ważna dla nas rzecz i powinniśmy z takich możliwości korzystać, bo to na pewno wpłynie na nas pozytywnie, wpłynie pozytywnie na naszego ducha. Nie mamy wpływu na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje wokoło nas, ale każdy z nas, każdy jak tutaj siedzimy, czy tutaj, czy w naszych zborach, od najstarszego do najmłodszego, ma wpływ na to, co się dzieje w zborze. Dobro zboru powinno być dla nas taką wartością no, nadrzędną, powinno być dla nas bardzo istotne. O to, aby w naszych zborach panowały dobre zasady, zdrowe, takie Boże zasady, powinniśmy zadbać wszyscy. To nie tylko jest zadanie starszych, czy wybranych starszych diakonów, to jest zadanie każdego członka, sympatyka, czy nawet dziecka. Każdy w miarę swoich możliwości, świadomości powinien zwracać uwagę na swoje nogi, gdy się udaje w to miejsce. Często dzieci, wydaje nam się, że dzieci może mają najmniejszy wpływ na społeczność, ale często jak się przyglądam dzieciom, jak się zachowują, jak składają ręce do modlitwy, jak często w czasie modlitwy no, bardzo grzecznie stoją i są cierpliwe, no to jest to bardzo dobry przykład tego, że jednak wiedzą, w jaki sposób się zachować w Domu Bożym, że to nie jest takie zwykłe miejsce jak plac zabaw, czy nie wiem, jakieś przedszkole, czy szkoła, że potrafią ten porządek uszanować. Myślę, że to też jest bardzo taki piękny przykład dla nas. Apostoł Paweł zwraca nam uwagę, że to, co robimy w zborze, że każda nasza inicjatywa ma przynosić zbudowanie, w miarę możliwości, pożytek całej społeczności. Jest to zapisane w liście do Koryntian, w 14 rozdziale. W pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, od 26 do 32 wersetu. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językiem, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze. Niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. I 33 werset mówi: albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Istotne jest, aby to, co czynimy, nie wprowadzało niepokoju, nieporządku, ale podkreślało godność tego miejsca. O tym mówi również 40 werset. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Dlatego powinniśmy zawsze się zastanawiać, czy to, co chcemy czynić, czym chcemy służyć, czy to przyniesie błogosławieństwo zborowi. Czy kłótnie, to również musi być, jak podkreśliliśmy, godnie. Czyli różnego rodzaju kłótnie, podnoszenie głosu, odbierają godność temu miejscu. Nawet może poruszanie drażliwych, kontrowersyjnych tematów, które nie są jasno napisane w Piśmie Świętym, a wzbudzają emocje. No, czasami powinniśmy się może od takich rzeczy powstrzymywać, jeżeli wiemy, że coś takiego wzbudzi jakieś wzburzenie i odbierze godność temu miejscu. Apostoł Paweł nie podaje nam szczegółów, jak mają wyglądać nasze nabożeństwa. Te sprawy zostawia w gestii każdego ze zborów. Mamy wypracowane pewne zwyczaje, które przyjęliśmy od naszych poprzedników i które funkcjonują często wiele dziesiątków lat. Nie mamy żadnych sztywnych, narzuconych odgórnie reguł, a pomiędzy nawet naszymi zborami pewne różnice występują. Nie w każdym zborze jest identycznie tak samo przeprowadzone nabożeństwo, czy ten porządek jest dokładnie taki sam. Myślę, że wiem, że są pewne różnice. Te nasze zwyczaje mamy prawo zmieniać, jeżeli uznamy to za właściwe, i nie będzie to nic grzesznego, bo tak jak mówiłem, gdybyśmy mieli to spisane w punktach, to byłoby nam prościej. Nic takiego nie mamy, dlatego musimy jakby dochodzić wspólnie do jakichś wniosków, co będzie najlepsze dla nas, dla całej społeczności. Możemy, jeżeli uznamy to coś za słuszne to i właściwe, to możemy zmienić. Jednak nie powinna to być wola czy inicjatywa jednostki, ale wola całego zboru. Jak mamy powiedziane tutaj, że dary ducha, takie jak mówienie językami, były rzeczami dobrymi, czyli pochodziły przecież od samego Pana Boga. To był dar, który otrzymywali pierwsi chrześcijanie. Poprzez włożenie rąk apostołów otrzymywali dary ducha i nie możemy powiedzieć, że mówienie językami było niewłaściwą rzeczą, ale apostoł Paweł radzi, aby ich nie nadużywać, albo nawet niech ten, który potrafi mówić językami, niech milczy w zborze, jeżeli nie ma takiego, który by wykładał. Czyli dla dobra zboru było, mimo że były pewne rzeczy dobre, właściwszą rzeczą, żeby nawet tych dobrych rzeczy nie używać. Takim pięknym przykładem na funkcjonowanie społeczności jest ludzkie ciało. Działanie ciała ludzkiego nie jest chaosem. Jeżeli ciało jest zdrowe, wszystkie jego członki współdziałają w tym samym celu, w tym samym kierunku, dla dobra całego ciała. Jeżeli ciało jest chore, jego członki zaczynają działać przeciwko sobie. Takie sytuacje miały już miejsce za czasów apostołów, a działanie niektórych takich członków, którzy wtedy byli w Kościele, apostoł Paweł określa jako raka, czy jako kancer. 2 Tymoteusza, 2 rozdział 17 do 18 wersetu. Apostoł mówi tam o nauce, która odwracała wiarę w zmartwychwstanie. To znaczy, że zmartwychwstanie już się dokonało. Może przeczytam 2 Tymoteusza, 2 rozdział 17 do 18. Od 16. Apospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Czyli możemy zauważyć, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że każdy członek ma wpływ na zbór. Zarówno dobry może mieć, jak i może mieć niewłaściwy, zły. Czyli tam również miała miejsce sytuacja, że niektórzy członkowie zboru, kościoła mieli zgubny wpływ na całość ciała Chrystusowego. Dlatego musimy pilnować się, pilnować naszych kroków, aby ten nasz wpływ był dobry. Salomon mówi, że właściwą postawą, gdy udajemy się do domu Bożego, jest nastawienie się na słuchanie. Mówi nowy przekład, a bycie skłonniejszym ku słuchaniu. Biblia Gdańska. Dlaczego mamy nastawić się na słuchanie? Apostoł w odczytanych przed chwilą słowach, apostoł Paweł, w liście do Koryntów, 14 rozdziale, 26 wersecie, mówi, że każdy ma służyć. Jeden ma przyjść do zboru z psalmem, pieśnią, z jakimś pytaniem. Wiemy, że no, powinniśmy usługiwać też słowem. Każdy powinien się wykazywać pewną aktywnością. Mamy być aktywnymi, czynnymi w Bożej. Mamy służyć też również i swoim językiem. Słowo słuchać to jest słowo w Strongu wyrazu hebrajskiego szama, czyli usłyszeć, usłuchać, być posłusznym. To samo słowo, taki no, znany werset, często cytowany. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem Twoim, Pan jedynie. To jest 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 werset. Salomon w swoich przypowieściach też często, bardzo często zachęca do słuchania. Mamy wiele wersetów, ja nie będę ich odczytywał, bo można by było całą godzinę odczytywać tylko te wersety, które mówią na temat słuchania. Przytoczę tylko kilka. 1 rozdział przypowieści, 5 werset. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki. 8 werset. Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. I 20. Mądrość woła głośno na ulicach i na placach podnosi swój głos. Czyli żeby tą mądrość słyszeć, żeby słyszeć pouczenie, to trzeba słuchać. By słyszeć wołanie mądrości, trzeba nastawić się na słuchanie. Tak jak Izrael miał swoich nauczycieli, którzy ich nauczali, czyli Mojżesza, kapłanów, tak również i my mamy Chrystusa, apostołów i proroków. Mamy w list do Efezjan, 2 rozdział 20 do 22 wersetu słowa: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym wszystko zbudowanie wespół spojone rośnie w Kościół Święty Panu, na którym też i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. Czyli abyśmy byli tym domem Bożym, mamy się wspólnie budować. Budować się na nauce, czyli na słuchaniu. Ta nauka jest przekazywana poprzez właśnie Chrystusa. Chrystusa, który, jak też apostoł Paweł mówi, stał się naszą mądrością. Czyli aby nabyć mądrości, mamy słuchać. Słuchać to, co mówi Chrystus, co mówią apostołowie. Dom Boży jest tym miejscem, w którym otrzymujemy informacje od naszego Ojca. Jeżeli nie będziemy słuchać, to z pewnością jej nie otrzymamy i nie będziemy w konsekwencji wiedzieć, co mamy czynić. Tak jak w tym poprzednim wykładzie Jan nawoływał do pokuty i również mówił Żydom, co mają czynić, w jaki sposób mają postępować, aby te owoce godne pokuty przynosić. Wskazywał też na Pana Jezusa, był tym, który przygotowywał drogę, czyli był nauczycielem, który uczył. Tak samo my mamy naszych nauczycieli. Narzędziem, przez które Bóg nas uczy, jest społeczność braterska, jest zbór. W Efezjan 3 rozdziale, 10 wersecie mamy napisane, że aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocą na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża. Czyli ta mądrość Boża jest otrzymywana, przekazywana za pośrednictwem zboru. Wspólne zastanawianie się, badanie Pisma Świętego buduje naszą znajomość, a przybywając razem w społeczności otrzymujemy również ważne lekcje życiowe na temat naszego postępowania, bo otrzymujemy lekcje i teoretyczne, uczymy się i teorii, ale również obserwując braci, obserwując sposoby życia czy różnego rodzaju rozwiązywanie, jak bracia radzą sobie ze swoimi problemami w życiu, nabywamy też takiej praktycznej wiedzy. Każdy z nas na pewno doświadczył, że zbór jest najlepszym nauczycielem, a wspólne badania potrafią bardzo poszerzyć naszą wiedzę, nasze poglądy czy spojrzenie na dany temat, a często nawet wręcz jest zmienić to, co myśleliśmy. Okazuje się, że w trakcie rozważania jakiegoś tematu czy zastanawiania się, no okazuje się, że jednak no, musimy zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy, bo jednak te argumenty, które usłyszeliśmy, które otrzymaliśmy z ust wielu braci, sióstr, no, wszystkich członków społeczności, no, przekonały nas, że do tej pory ten nasz pogląd był niewłaściwy. Aby się uczyć, potrzebna jest pokora. Musimy uświadomić sobie swoją niewiedzę i to, że potrzebujemy nauki. Taka postawa na pewno pomaga w przyjmowaniu nauki. Kiedyś w przeszłości budowano wielkie monumentalne świątynie, wielkie kościoły, katedry, których jednym z ich celów było to, aby człowiek, wchodząc tam, obserwując tą wielkość, poczuł się małym, poczuł się, że w stosunku do Pana Boga jest niczym, że potrzebuje pouczenia od Pana Boga, że sam nie stanowi jakiejś tam wartości. W tej chwili często jest tak, że no, może wydaje nam się, że wiemy dużo, czy wiemy więcej niż inni i nie potrzebujemy takiej nauki. W psalmie 25 a 9 wersecie właśnie też i psalmista Dawid podkreśla ważność tej pokory, mówiąc: poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Czyli ta pokora jest niezbędna, żeby otrzymać pouczenie. Słuchanie, to tak jak mówiliśmy, to nie tylko samo przyjście na nabożeństwo, usłyszenie słów, ale również bycie im posłusznym, czyli słuchanie to jest słyszenie, ale i też posłuszeństwo, czyli wprowadzanie w czyn tego, co się słyszało. To, co usłyszymy dzisiaj, też powinniśmy w jakiś sposób przełożyć na nasze życie. O tym też wspomina apostoł Jakub w pierwszym rozdziale 22 do 25 wersetu mówi: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. A kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w działaniu swoim. Czyli nie samo słuchanie, to co też jest ważne, czyli słuchanie jest jednym z takich ważnych elementów, ale to nie wystarczy. To jest tylko początek. Dalej musimy postępować zgodnie z tym, co słyszeliśmy, czyli co się nauczyliśmy. Dalej Salomon mówi, że jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, boć oni nie wiedzą, że źle czynią, mówi Biblia Gdańska, a Biblia Tysiąclecia mówi, bo ci nie mają rozumu, dlatego źle postępują. Czyli można nie wiedzieć, że się źle czyni, lub no, wynika to nie z jakichś tam złych cech, tylko z niewiedzy. W Starym Testamencie słowo głupi jest tłumaczone z dwóch wyrazów hebrajskich. Pierwszy jest ten zacytowany z Kaznodziei, to jest słowo ksil, 36-84 w Strongu. To jest niemądry, otępiały, prostak i arogant, tak tłumaczone, lub drugi, który jest użyty w psalmie, w 14 a drugim wersecie, gdzie mamy słowa głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. I to jest słowo nabal. Nieszlachetny, szalony, nikczemny. Określenia, które odnoszą się bardziej do cech charakteru. Nabal, pamiętamy, że był też taki człowiek, który miał na imię Nabal, mąż Abigail, który postąpił źle z Dawidem i tak był też nazwany, że był człowiekiem złych postępków. To jest, mamy zapisane w pierwszej księdze Samuela, 25 a 3 werset. To jest dokładnie to samo, tak samo to słowo Nabal jest jako słowo określające głupiego i jako imię tego Nabala. Psalm 25. Przepraszam, 1 Samuela, 25, a 3 werset. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna. Mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Czyli był takim no, człowiekiem głupim, bo postąpił głupio. A to wynikało właśnie z tego, że no, w środku był jakiś wewnętrznie zły. Miał takie cechy. Był nieszlachetny, jakoś nie umiał się odwdzięczyć za dobro, które otrzymał od Dawida. Pan Jezus też w jednym z wersetów mamy zapisane, że zwrócił się do swoich uczniów, mówiąc głupi i leniwego serca. Głupi w tym znaczeniu określa jako nierozumni. Zwrócił tutaj Pan Jezus uwagę na ich serca, na ich uczucia, że to, ta nierozumność wynikała z ich uczuć, że nie wynikało z tego, że oni byli źli, tylko że po prostu mieli niewłaściwe serca, nie takie jak powinni mieć. Bo mówi głupi, leniwego czy gnuśnego serca, aby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Pan Jezus im wielokrotnie tłumaczył, natomiast oni tego nie słuchali. Czasami nasze uczucia mogą być przeszkodą w przyjęciu nauki. Możemy się tak zafiksować na jakimś swoim poglądzie, że nie będą docierały do nas żadne argumenty. Będziemy tak przekonani, tak jak tam wtedy uczniowie, no oni się spodziewali, że Pan Jezus zostanie królem, że odkupi Izraela, że zbawi, wyprowadzi ten naród z niewoli rzymskiej. Ale tak nie było. Oni musieli zrozumieć zupełnie inne prawdy. Nie byli w stanie tego przyjąć, dlatego no, nie, było to po stronie ich serca. Głupi, który twierdzi, że nie ma Boga, nie będzie na pewno składał mu ofiar. Z wersetu tematowego wynika, że głupota nie wynika ze złych cech, tylko niedbałości lub braku chęci poznania i zrozumienia tego, co mówi Pan Bóg. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to też nie będziemy tego doceniać, możemy to zlekceważyć. W Kaznodziei kilka wersetów dalej, w 5 rozdziale, a 3 wersecie Kaznodzieja mówi tak. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Czyli niezrozumienie, jak ważne i istotne są złożone Bogu śluby, będą prowadziły do takiego zaniedbania, do zlekceważenia, niedocenienia tego, co się ślubowało. I to jest określone jako taka głupota. W przypowieści 1 rozdział, 22 werset, jako głupiego określają tego, który może się nauczyć, ale bardziej świadomie lub mniej świadomie rezygnuje z tej możliwości. Słowa mówią, jak długo wy prostaczkowie kochać się będziecie w prostactwie, a wy szydercy upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy głupcy nienawidzieć będziecie poznania. Czyli można mieć poznanie, można mieć możliwość poznać, no ale można tego nie chcieć czy nienawidzieć. Wynika to bardziej z takiej niechęci niż niemożliwości poznania. Inną przeszkodą w nabywaniu mądrości może być zbytnia wiara w siebie, w swoją mądrość czy w swoje zdolności. Przypowieści 28 i 26 werset mówi, kto ufa w sercu swym, głupi jest. Trudno jest przekazać wiedzę czy informację osobie, która już wszystko wie. Jeżeli będziemy wiedzieli wszystko, to na pewno nie będziemy słuchali. Będziemy zawsze tylko myśleli o tym, no, co wiemy i co my możemy przekazać innym. Czy Pan Bóg nie chce, aby mu były składane ofiary? Bo kaznodzieja mówi, że to jest lepsze, słuchanie jest lepsze niż składanie ofiar. W Biblii mamy przykłady ofiar, których Pan Bóg nie chciał. Pierwsze to jest ofiara Kaina. Nie została przyjęta, ponieważ Kain czynił źle. Mamy o tym zapisane w 1 Księdze Mojżeszowej, 4 rozdziale, 7 wersecie i w 1 liście Jana, 3 rozdziale, 12 wersecie. Jeżeli ktoś czyni źle i składa Panu Bogu ofiary, no to nie słuchając Bożych przykazań, no to te ofiary nie będą przyjmowane przez Pana Boga. Drugi przykład to jest Saul, który nie posłuchał rozkazu Pana. Mamy to zapisane w pierwszej Księdze Samuelowej, 15 rozdziale, 22 wersecie. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Czyli posłuszeństwo. Saul nie wykonał rozkazu Pana Boga. Czyli chciał złożyć ofiarę. On zatrzymał pewne rzeczy, które miał zniszczyć, które miał wyniszczyć w celu złożenia Panu Bogu ofiary. Myślę, że czasami może być i w naszym przypadku tak, że lekceważymy nakazy Boże, które wiemy, jakie powinny być, ale uważamy, że no, my zrobimy to lepiej, czy mamy jakąś według swojej mądrości, albo mówiąc, że nie wiem, czas się zmienił, to, co było kiedyś napisane, no to już nie przystaje do obecnych czasów. Mamy być posłuszni, bo jeżeli mamy napisane, to powinniśmy według tego postępować, a nie modyfikować sposobów, no, kierując się jakimś własną mądrością. W Malachiasza, kolejny mamy taki przykład, Malachiasza w 1 rozdziale 10 wersecie, kiedy Malachias zwraca się do kapłanów: niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Kapłani składali ofiary ułomne, ślepe, chrome. Tym obrażali Pana Boga, tym zanieczyszczali ołtarz i pytali się, ale o co chodzi? Przecież my składamy ofiary. Myślę, że takie ofiary, które składane są z formalności, z obowiązku czy z przymusu, jak już muszę, nie wiem, jak już muszę pójść na zebranie czy pojechać na tą konwencję, to pojadę, czy zrobię to czy tamto, bo już mnie ktoś tam zmusza, czy no, wypada, tak, żeby, ale to nie jest przekonania. Ja myślę, że mogą to być te ofiary takie wybrakowane, ślepe, chrome, które się Panu Bogu nie podobają. Pan Bóg pragnie, abyśmy składali Mu nasze ofiary, ale chce, by one były zgodne z Jego wolą. My powinniśmy doszukiwać się, czego Pan Bóg pragnie. Mamy wiele informacji w Piśmie Świętym i powinniśmy tego poszukiwać i starać się tą wolę Bożą zrozumiewać i według niej postępować. Powinniśmy szukać, jakie ofiary Pan Bóg sobie życzy. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, a pierwszym wersecie, kiedy apostoł Paweł mówi o składaniu ofiar, mówi, że to ma być rozumna służba. Czyli mamy się kierować naszym rozumem, naszym umysłem. Możemy powiedzieć, że nasze uczucia i dobre intencje są bardzo ważne, a nawet najważniejsze. Są one taką miłą wonnością dla Pana Boga, ale ważny jest też nasz rozsądek i zrozumienie. Kierując się tylko uczuciami, możemy popełnić błąd, że no, będziemy składać właśnie te ofiary niewłaściwe, ponieważ nie będą one zgodnie z tym, co Pan Bóg chce. W Jana 4 rozdziale, 24 wersecie Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg szuka takich chwalców, którzy by Go chwalili w duchu i w prawdzie, czyli sercem i umysłem. Czyli zarówno uczucia, jak i umysł są tutaj, muszą iść w parze, muszą te dwie rzeczy iść w parze i one są obydwie ważne. Apostoł Piotr w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale od 2 do 4 wersetu, mówi nam, że Pan Bóg przygotował nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, przez którą mamy dojść do tej najwyższej duchowej chwały. Ale możemy to osiągnąć tylko przez poznanie Jego woli. Poznanie jest tutaj podkreślane jako taki niezbędny warunek. Jeżeli mamy wszystko darowane przez Boga, to tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli tego słuchać, czy będziemy chcieli słuchać, przyjmować to i być posłuszni Bożemu Słowu i realizować je w naszym życiu. Wierzę, że cały czas jest otwarta droga, którą otworzył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, aby iść Jego śladami, składać z siebie ofiarę na wzór naszego Mistrza. Tą ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Ta ofiara, aby była przyjemną Bogu, musi się wiązać z właściwą służbą. Musi się wiązać z cierpieniami dla sprawiedliwości. Pan Jezus powiedział, że ten, co nie idzie za Nim, że tylko ten, co idzie za Nim, niosąc swój krzyż, może być Jego uczniem. Ale jest też wielu chrześcijan, wielu szczerych chrześcijan, którzy idą za Panem, ale nie niosą swojego krzyża. Różne mogą być tego powody, czy brak zrozumienia, niechęć do tego rodzaju służby, czy inne. To możemy stwierdzić, że taka ofiara nie jest obecnie przyjmowana przez Pana Boga, ponieważ trwa jeszcze cały czas wybór Kościoła i Panu Bogu, Pan Bóg zajmuje się nowym stworzeniem. Nie możemy powiedzieć, że te uczucia, które wyraża wielu chrześcijan, są złe. Na pewno są szczere. Oni, każdy pragnie jak najlepiej służyć Panu Bogu. W niedalekiej przyszłości przyjdzie czas, że Pan Bóg na wszelkie ciało wyleje Ducha Świętego i wszyscy zostaną przez Niego nauczeni, w jaki sposób składać te właściwe ofiary. Kiedy już wybór Kościoła się zakończy, wtedy będzie też inna forma służby i wtedy Pan Bóg też będzie uczył, w jaki sposób Pan Bóg, no, wierzymy, że to Chrystus i Kościół, który się obecnie wybiera, będą takimi nauczycielami i będą uczyć tych, którzy będą chcieli służyć Panu Bogu, aby oddawali, składali ofiary jak najbardziej właściwe, aby były one mądre. W Jeremiasza 31 rozdziale, a 34 wersecie mamy zapisane: i nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: poznajcie Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan, bo miłości będę nieprawością ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Wtedy każdy, który będzie chciał składać ofiary Panu Bogu, będzie to czynił zgodnie z Jego wolą i te ofiary będą Mu miłe. Jeszcze Psalm 51 też mówi o tym czasie, który należy do przyszłości, mówiąc: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi. Odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Czyli w przyszłości, tak samo jak teraz, ten duch skruszony, duch, który jest potrzebny, aby składać ofiary, musi być duch, musi być ta pokuta i owoce godne pokuty. Tak w przyszłości również ten duch skruszony będzie bardzo ważne. Jeżeli ten duch skruszony będzie, to Pan Bóg na pewno da znajomość, w jaki sposób te ofiary mają być Mu składane, w jaki sposób mają ludzie służyć Panu Bogu. A obecnie, kończąc, chciałbym życzyć braterstwu, aby Pan Bóg nam pobłogosławił, abyśmy mogli zwracać uwagę na swoje kroki, abyśmy starali się ich pilnować i słuchać, co Bóg do nas mówi. Na pewno zostanie nam, otrzymamy Ducha Świętego, który pokaże nam, w jaki sposób mamy kroczyć tą drogą, w jaki sposób składać ofiary i w jaki sposób dojść do tego domu Bożego, do którego w którym wszyscy pragniemy się znaleźć. I tego braterstwu życzę. Amen.